witaminie, ale w każdym bądź razie przygotujmy się na to. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział przeczytamy. Znacie ten fragment, ale musimy go rozważyć, zanim sięgniemy do kilku wersetów jeszcze w całym Piśmie Świętym. To w zasadzie, no powinniśmy bardzo wiele fragmentów przeczytać, ale one podobne tematy poruszają i podobne zagadnienia, więc skupimy się na kilku takich bardzo charakterystycznych. 24 rozdział Ewangelii Mateusza. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A on odpowiadając rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mur i miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. Wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieści wybranych. Oto przepowiedziałem wam, gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. A teraz, zaraz po udręce owych dni, słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa, gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenia, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. O tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych, przed potopem, jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Więc odpowiedź jest jedna. Kiedy będzie koniec świata? Nie wiem. Kochani, taka jest odpowiedź i taką jedyną odpowiedź możemy dać. My nie wiemy, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie. Czy się domyślamy? Tutaj w Słowie Bożym jest powiedziane, Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Jeżeli myślicie, że przyjdzie dziś, może przyjść, może nie. Przyjdzie jutro, może przyjść, może nie. Za rok, za miesiąc, za dwa lata, za sto lat, za tysiąc lat. Tego naprawdę nie wiemy. Ale kochani, jest coś niezwykle ważnego, abyśmy sobie na ten temat powiedzieli. Dlatego, że znaki, które wokół nas się dzieją, mówią, kochani, może nie akurat o końcu świata dla nas, ale dla wierzących ludzi mówią o bardzo ważnym zagadnieniu. O zabraniu Kościoła z tej ziemi. I ja myślę, że powinniśmy rozróżnić te dwie rzeczy i zdawać sobie sprawę z tego, i żeby nas nikt nie zwiódł jakimikolwiek innymi nauczaniami, jakoby koniec świata to jest zabranie Kościoła. To są dwie różne rzeczy, powtarzam. Dwie różne rzeczy. Nawet ten fragment Słowa Bożego podaje nam ciekawą myśl, którą może na pierwszy rzut oka nie zauważamy. Otóż w wersecie 31 tego fragmentu, który przed chwilą czytaliśmy, mówi tak: i pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Zauważyliście, skąd wybrani jego są zbierani? Nie z ziemi, ale z czterech krańców nieba, z jednego krańca nieba aż po drugi. Zbierani są z nieba, nie z ziemi. Zwróćcie na to uwagę. Kiedy jest mowa o końcu świata, kiedy jest mowa, że ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i będą biadać wszystkie pokolenia ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, trzeba się domyślać, czy to jest na pewno koniec świata? Czy trzeba się domyślać, że to jest powtórne przyjście Chrystusa? Żadnych domysłów tu nie trzeba. Po prostu zobaczą Jezusa Chrystusa przychodzącego na obłokach. Wszelkie znaki i cuda. Kochani, gdybyśmy w tej chwili zobaczyli w naszym spokojnym świecie, który sobie jest, słoneczko, które sobie pięknie świeci na ziemi, która dzisiaj wygląda akurat bardzo kolorowo, prawda? Słońce świeci, nie za gorąco, jest całkiem przyjemnie, no atmosfera jest... Naprawdę tylko na spacer pójść, tylko pomarzyć, posłuchać, jak ptaszki śpiewają. No bardzo przyjemnie, niedziela, do pracy iść nie trzeba. No naprawdę wspaniały dzień. Czy coś takiego może się wydarzyć, co tutaj jest opisane, że gwiazdy spadają, słońce? Kochani, ziemia jest twarda, stała. Jeśli nawet gdzieś tam miejscami jakieś trzęsienia ziemi, no to powiedzmy u nas w Polsce, ja nie wiem, czy wyście kiedykolwiek odczuwali trzęsienie ziemi w Polsce. Ja trzęsienia ziemi w Polsce nie odczuwałem nigdy. Może było jakieś, może będzie jakieś, no trudno mi powiedzieć, ale no ja w każdym razie nie przeżyłem trzęsienia ziemi. Lidia chyba kiedyś w Lublinie jakieś tam wstrząsy odczuwała, ale ja w każdym razie nie. I nigdzie akurat w takim rejonie nie byłem, gdzie ziemia się trzęsła, więc ja akurat mogę być... Małgosia była, no. Trzęsie się ziemia, czyli trzęsie się, tak? Ale tu w Polsce... No to chwała Bogu. Kochani, my to zawsze sobie tak myślimy, wiecie. Jak jakiś meteoryt leci, potężny, jak jakaś kometa leci i mówią, że w ziemię uderzy, na pewno uderzy w ziemię, to nawet gdyby powiedzieli, że w Polskę uderzy, to człowiek jakoś tak myśli, ale nie w Białą, prawda? No w Białą Podlaskę akurat nie. Gdzieś tam na zachodzie może uderzy to. Albo jak leci, to tak sobie myślimy, no gdzie może uderzyć, no. W Amerykę, nie? No w Amerykę, bo jak w filmach pokazują, to zawsze w Amerykę uderza. No. Czasem gdzieś tam w Paryż uderza, ale ja nie widziałem na żadnym filmie amerykańskim, w Polskę uderzało. Chyba Amerykanie nie są Polską zainteresowani, więc dlatego może nie uderza, ale to może i dobrze. No bo nas ominie to, prawda, że tak myślimy? Tak myślimy. Jak myślimy, że słońce przestanie świecić, no to tak myślimy, no tak. Kawałek jego jeszcze będzie świecić i ten kawałek akurat na białą będzie świecił. Także jakoś tak myślimy, prawda? No nie jest takie myślenie, że to akurat spotka nas. Chociaż zwróćcie uwagę, że w ostatnim czasie bardzo dużo jest nagranych filmów katastroficznych, prawda? A to o trzęsieniu ziemi, a to jakiś kometa gdzieś tam przelatający. Albo jakieś tam ciała niebieskie większe lecące, które no nie ma szansy, muszą uderzyć w ziemię. No i tu Amerykanie bardzo bohatersko walczą o ziemian i wysyłają jakieś ładunki, żeby to rozerwać, zanim do ziemi doleci. I oczywiście w ostatniej chwili za każdym razem, prawie za każdym razem się udaje. A jak coś tam spada, to je trochę tylko zniszczeń jest. Także bardzo dużo takich filmów jest nagrywane. A wiecie dlaczego? Ja nie myślę, że jest to z pobudzenia Ducha Świętego i wcale nie myślę, że to Bóg tak pobudza tych ludzi, żeby obejrzeli sobie tego rodzaju filmy. Ale myślę, że raczej władca tego świata, którym jest szatan, którym jest diabeł, a z którym Jezus Chrystus nie ma absolutnie nic wspólnego, tak czytamy w Słowie Bożym, jest bardzo zainteresowany tym, żeby takie filmy były wydane. Dlaczego? Bo wiecie co? Prawda jest taka, że jeśli zobaczysz pierwszy raz skaleczenie palca i jak zobaczysz, jak się krew leje już na samym początku, jak jeszcze jesteś dzieckiem, to pierwsze zazwyczaj mdleje człowiek, prawda? Później widzi drugi raz, to może trochę mniej mdleje, trochę mu się tylko słabo robi. A później jak już cały dzień, całymi dniami widzi, że gdzieś tam skaleczenie, że gdzieś tam, to jakby to na niego już nie ma żadnego wpływu. Im więcej patrzysz filmów katastroficznych, ja nie mówię, żebyś ich nie patrzył, ja sam je lubię oglądać. Horrorów nie lubię oglądać, ale katastroficzne to lubię oglądać. Ale powiem wam szczerze, im więcej patrzymy filmów katastroficznych, tym mniej jesteśmy przez te rzeczy pobudzani do zastanowienia. No tak się dzieje, taki film i tak później możemy przyjąć, że pewne rzeczy się będą działy, a ludzie będą tak zaślepieni, że pomyślą, o jakiś nowy film. Słońce zacznie się przyciemniać, a ludzie pomyślą, w filmie to widziałem, kto to nagrywał ten film, zaraz. Ludzie zostaną doprowadzeni do takiego stanu, że ani wzrok, ani umysł nie będzie właściwie analizował rzeczywistości dookoła. Ludzie będą doprowadzeni do takiego stanu, w którym wszystkie rzeczy, które dookoła będą się działy, nie spowodują pokuty. Słowo Boże mówi, grad spadnie, no to już spada. Jaki spada? Jaki największy grad spadł na ziemię? No, pokazywali, to były takie, no jak spore piłki, prawda? Taki duży grad, no jak pięść, może większy trochę jak pięść. Słowo Boże mówi, czytamy o tym wyraźnie, że będą kawały gradu z nieba spadać cetnarowej wielkości. Wiecie, jaki to cetnarowa wielkość? Taka jak moja głowa. Takiej wielkości grad. Spadł już kiedyś taki? Jeszcze nie. Będzie jeszcze taki grad. Będzie taki grad, kochani, czekajcie, będzie taki grad. I wtedy, kiedy taki grad spadł... Już był. Chwała Bogu, już był. Kochani, już mamy się do czego przyzwyczajać. Kochani, przeanalizujmy to, pomyślmy sobie. Słowo Boże mówi, że jak spada taki grad, to ludzie wtedy nie przychodzą do Boga i nie mówią, Boże, ratuj, Boże, zlituj się nad nami. Tylko wiecie, co mówią? Nie powiem, co mówią, bo przeklinają. Bluźnią Bogu. O tym mówi Słowo Boże. Ludzie bluźnią wtedy Bogu. Jak zaczną jakieś kawały z nieba spadać, jakiś odłamków, jakiś planet i zaczną być zniszczenia, to ludzie też wtedy w pokucie do Boga nie przyjdą, tylko zaczną, Słowo Boże mówi, bluźnić Bogu. Wiecie, co ja ostatnio posłyszałem i to mnie zastanowiło jakoś tak ciekawie. W Stanach Zjednoczonych jeden z senatorów pozwał kogoś do sądu za terroryzm i za te anomalia klimatyczne. Wiecie kogo? Boga pozwał do sądu. No i się zastanawiają, czy Bóg się stawi w sądzie. No oskarżony jest. Możecie sobie wyobrazić to? Jaka jest bezmyślność człowieka? Do czego człowiek się posuwa? Jaki malutki w swoim rozumowaniu jest człowiek? Kochani, to jest rzeczywistość. Do tego szatan doprowadził ludzi. Możesz pozwać Boga, nie ma sprawy. Chcesz? Możesz. Bóg może też dać odpowiedź. Bóg może dać odpowiedź, ale nie ma żadnego obowiązku tłumaczyć się przed człowiekiem. Dlatego, że człowiek nie jest w stanie pojąć dzieł Bożych. Zupełnie nie jest w stanie ocenić ich. Bo człowiek nie potrafi być bezstronny. Człowiek nie potrafi być istotą, która jest w stanie te wszystkie sprawy ocenić z perspektywy. Kochani, Bóg jest tym, który widzi perspektywę, który z perspektywy obserwuje ziemię, ludzi i wszystkie rzeczy na niej. I Słowo Boże nam mówi, że Bóg bardzo wyraźnie, dokładnie ostrzega ludzi i mówi o nadchodzącej przyszłości i mówi dokładnie tłumacząc, co spotka ziemię, co spotka te dzieła, co spotka tych ludzi, którzy postępują w sposób niewłaściwy, którzy w ogóle się nie zastanawiają w swoim życiu nad tym, jaka jest wola Boża, co jest dla człowieka dobre, co jest dla człowieka złe. Bóg to wszystko przewidział, Bóg to wszystko trzyma w swoich rękach i panuje nad tym wszystkim. I Słowo Boże nam mówi, że Bóg postanowił, że ci ludzie, którzy będą szukać Jego oblicza, którzy będą szukali Jego woli, będą żyli w błogosławieństwie Bożym. I my się zawsze jako wierzący ludzie zastanawiamy, przyjdzie wielki ucisk, przyjdą te wszystkie tragiczne wydarzenia, jak jest powiedziane, a zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi, księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Kochani, o tym czytamy nie tylko tutaj. W objawieniu Jana jest też bardzo wyraźnie na ten temat powiedziane, o tych spadających gwiazdach jest powiedziane, o tym, że słońce się zaćmi, że księżyc nie wyda swojego blasku. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy na ziemi słońce raptownie wstajemy rano i nie świeci. Po prostu nie świeci. Kochani, ze słońcem to wcale nie jest tak, jak ze światłem, które tutaj świeci, że podchodzisz do pewnego miejsca, naciskasz przycisk, przełącznik i zapala się. Jak słońce nie zapaliło się rano, wstajesz, to podchodzisz do przełącznika, włączasz i słońce świeci. Bo wiecie, ten przełącznik do świecenia słońca nie jest niestety w naszym zasięgu. Przełącznik jest zupełnie gdzie indziej, gdzie my dostępu nie mamy. Jest taki ktoś, kto ma możliwość włączyć ten przełącznik, który działa we sposób wspaniały ten przełącznik, reaguje na głos, ale nie reaguje na twój głos, reaguje na głos Boży. Bóg mówi, niechaj słońce zaświeci i przełącznik działa, słońce świeci. Bóg mówi, niech księżyc zaświeci i księżyc zaczyna świecić. Ten przełącznik jest w niebie, jest w Królestwie Pana. Tam On decyduje o tym, czy słońce świeci, czy nie. Czy ziemia istnieje, czy ziemia nie istnieje. Czy gwiazdy na niebie krążą, czy są umieszczone na sklepieniu niebieskim. Czy zaczną w pewnym momencie po prostu spadać na ziemię. To Bóg o tym decyduje. O wszystkim Bóg decyduje. My się zastanawiamy nad tym i myślimy sobie, że to tak po prostu na wieki będzie. To po prostu będzie. No pokolenia mijają, jeśli nawet ta ziemia gdzieś tam się zatrzęsie, jeśli nawet jakieś powodzie gdzieś tam wydarzą się, jeśli jakieś narody nawzajem na siebie się napadną, jeśli jakieś wojny będą, no to jest cecha charakterystyczna, że jeśli nawet wojna jest na przykład 30-letnia albo 100-letnia, prawda, no to po 100 latach ta 100-letnia wojna się skończyła. Po 30 latach też 30-letnia wojna się skończyła, prawda? Wojny mają to do siebie, że po prostu się rozpoczynają i kiedyś się kończą. Powódź też po prostu jest przez jakiś czas i później się kończy. No nie ma, później już wygasa. Podobnie jest z trzęsieniem ziemi i z innymi wydarzeniami. One po prostu są, w pewnym momencie są, a później już liczy straty, bo po prostu tego już nie ma, tylko się patrzy i sprawdza, co się wydarzyło. Kochani, ale o wszystkim decyduje Bóg. My tylko jesteśmy obserwatorami. I dlatego Bóg chce nas nauczyć dzisiaj, abyśmy byli czujnymi i bacznymi obserwatorami tego, co dookoła nas się dzieje. Bóg powiedział, że dzieci Jego nie są przeznaczone na gniew. Nie są przeznaczone na gniew. To oznacza, że gniew dotyka tych, którzy są Bogu nieposłuszni. Gniew dotyka tych, którzy nie służą Bogu, którzy nie szukają Jego woli, którzy nie szukają Jego oblicza, którzy nie szukają społeczności z Nim. Inaczej mówiąc, jeśli nie chcesz z Bogiem rozmawiać, jeśli nie chcesz się z Bogiem spotykać, jeśli nie chcesz wykonywać Jego woli, no to na tobie ciąży Boży gniew. Po prostu ciąży Boży gniew. I my możemy powiedzieć, no jak to? No to ja nie mogę mieć wolności, żebym ja mógł wybierać, żebym ja mógł decydować w swoim życiu o wszystkim. No jesteś osobą wolną, jak najbardziej. Ale Bóg mówi, że w tej całej rzeczywistości jest to, co ciebie otacza, to wszystko, co oglądasz. I jest jeszcze niebezpieczeństwo w tym wszystkim, bo to wszystko będzie miało taką kolej rzeczy i to wszystko tak będzie przebiegało, a nie inaczej. Ale też w tej całej rzeczywistości jest ratunek. I ja ci proponuję ratunek. Ja ci proponuję błogosławieństwo. Ty wybierasz. Co chcesz, to masz. Ale to ty wybierasz. Ja proponuję ratunek i pomoc. Ty nie musisz wybrać pomocy i ratunku, więc będziesz iść tak, jak cała rzeczywistość podąża. Dokąd zmierza świat i ty dotąd pójdziesz. Jeśli chcesz wybrać inny los, to po prostu musisz wybrać moją propozycję. To jest moja propozycja, ja ciebie do tego nie zmuszam. Ja ci proponuję. Chcesz żyć w błogosławieństwie jeszcze tu na ziemi, wśród tych wszystkich gniewnych i pomrukujących, ciężkich doświadczeń? Możesz wybrać, ja ci proponuję. I teraz Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, w wielu miejscach jest to zapisane, o tym, jak, w jaki sposób Bóg będzie ratował tych, którzy są Jego. Bóg będzie pomagał tym, którzy szukają Jego oblicza. I tutaj trzeba by było zacytować kilka fragmentów. Pierwszy z nich został zapisany w zasadzie już w Starym Testamencie i jest to zapisane w księdze proroka Ezechiela. Księga proroka Ezechiela, 9 rozdział, 4 i 6 wersety. To jest 894 strona. I rzekł Pan do niego, przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. I dalej szósty werset mówi, wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie. Pierwsza rzecz, pierwsze wspomnienie o tym już jest w Księdze Mojżeszowej, kiedy to naznaczali nadproża i oba odrzwia w domach krwią baranka. I kiedy anioł niszczyciel przechodził przez Egipt i niszczył wszystkich pierworodnych. To jest pierwszy taki znak czyniony przez Boga, żeby ratować tych, którzy wchodzą w wolę Bożą, którzy wchodzą pod przykrycie Boże. To jest pierwsze wspomnienie. Ale tutaj już jest rzecz opisana dotycząca przyszłości Ezechiela. Przejdź przez środek miasta, przejdź przez środek Jeruzalemu i naznacz na czołach tych, którzy jęczą i biadają nad bezbożnością, którzy nie chcą, ażeby grzech był w ich życiu, nie chcą, ażeby grzech był wśród ich współplemieńców, wśród ich współrodaków. Jeśli ich naznaczysz, to dalej jest powiedziane, anioł zniszczenia będzie szedł i będzie wybijał do nogi wszystkich, jak są wymienieni. Ale pamiętaj tych, którzy mają znak na czole, nie ruszaj, nie dotykaj. Kochani, nie tylko ten fragment, ale jeszcze inne fragmenty na ten temat mówią. Jest powiedziane w objawieniu Jana, 9 rozdział, 4 werset. Objawienie Jana, 9 rozdział, 4 werset. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czole. Objawienie Jana, 7 rozdział, 3 werset mówi tak. Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Kochani, jeszcze jeden fragment też na ten temat mówi, a jest to też w objawieniu Jana, 14 rozdział, 1 werset. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Kochani, jest to takie szczególne miejsce, to czoło, bo też czytamy, że znakowanie przez Antychrysta również będzie polegało na tym, że człowiek będzie zaznaczony albo na prawej ręce swojej, albo na czole. Jest to takie mocno widoczne miejsce, prawda? Jak człowiek gdzieś tam zabrudzi się na swojej nodze, a ma ubranie założone, to nawet nie widać, że jest zabrudzony, prawda? Ale jak zabrudzisz na czole, to co byś nie robił? Często nawet czapkę założysz i to widać. Widać, że masz tam brudne na czole. I każdy to widzi. Każdy, kto do ciebie podchodzi, zaraz ci mówi, czoło masz brudne. Od razu ci to mówi. Każdy, kto do ciebie podchodzi, mówi, znak masz na czole. Tak, wiem, że mam znak. A co to jest za znak? A to jest znak albo Boga, albo Antychrysta, prawda? Jaki znak mamy na czole? My znamy taki naród jak Hindusi, prawda? I tam kobiety na czołach mają takie jakieś znaczki, jakieś kropki. I to oznacza przynależność do jakiejś rodziny. Przynależność do jakiejś rodziny. Czy one się wstydzą to nosić? Nie, po prostu przynależą do tej rodziny. Czy ja na przykład wstydzę się nosić obrączkę? Nie. Bo to oznacza, że ja jestem w jedności z kimś. Z kimś, z moją żoną. Jestem w jedności. My jesteśmy razem. Jeśli ja mam znak na czole, to oznacza, że ja jestem z Chrystusem. Ja jestem z Nim. Ja jestem z Nim w jedności. Ja jestem z Nim w Unii. My jesteśmy zjednoczeni. Ja należę do Jego grupy. Ja należę do Jego rodziny. Jestem z Nim. Kochani, Słowo Boże nam mówi, że te rzeczy, które na świat będą przychodzić, wielki ucisk, wielkie prześladowania, wielkie trudności, wielkie problemy, to jest coś, co dotknie cały świat i nikt przed tym nie ucieknie. Kochani, nikt przed tym nie ucieknie. W objawieniu Jana w 6 rozdziale czytamy od 12 wersetu i widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew i gwiazdy niebieskie spadały na ziemię. Widzimy to jeszcze raz, to samo opisane. Podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtownie nim potrząśnie i niebo znikło. Jak nikt nie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. Pomyślmy, wszystkie góry, nie niektóre góry, wszystkie góry i wszystkie wyspy. Jeżeli znacie jakąś z pamięci wyspę, na przykład wyspy brytyjskie na przykład, no nie będą w tym samym miejscu. Korsyka, Sycylia, jakie tam wyspy ci do głowy nie przyjdą. Nie będą na swoim miejscu. Wszystkie będą poruszone. Przesuną się. Znacie jakieś góry? Tatry na przykład. Nie będą w tym miejscu. Nie wiem, w którym miejscu będą. Ale przesuną się. Na pewno nie będzie. Powiedziane jest nawet w innym miejscu, że wszystkie góry obniżą się. W ogóle nie będzie z nich gór. Jedna tylko góra zostanie. Tam w ziemi izraelskiej. Jedna góra, tylko jedna góra i na nią przyjdzie Pan. Jest to powiedziane wyraźnie. Żadnej góry nie będzie. Znasz tą najwyższą górę, prawda? Mount Everest. 8850 metrów. Pamiętajmy o tym. To jest wysoka góra, naprawdę wysoka góra. Nie będzie jej. Możesz to sobie wyobrazić? Ja nie mogę sobie tego wyobrazić. Ale powiedziane jest, że nie będzie gór i wszystkie wyspy zostaną ruszone z swojego miejsca. I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy i wodzowie i bogacze, więc jeśli to są prezydenci, nie królowie, to też ich to dotyczy, i wodzowie i bogacze, mocarze i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. W jaskiniach górskich góry padły. A czy przykryły ich? Nie. Słowo Boże mówi, że ludzie będą szukać śmierci, ale jej nie znajdą. I kiedy w obliczu takiej tragedii i takich poruszających rzeczy i takich niebezpiecznych sytuacji my jako ludzie żyjemy, to moglibyśmy powiedzieć, no jak to my nie jesteśmy przeznaczeni na gniew? Jak takie rzeczy się będą działy? To jak to my nie jesteśmy przeznaczeni na gniew? Ano, nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. I Bóg, jeśli chodzi o nas, przewidział coś znacznie wspanialszego. Bóg przewidział, aby nas to nie dotknęło. Bóg przewidział, abyśmy byli od tego wszystkiego wyrwani. Bo Słowo Boże mówi, że gdyby nie były skrócone te dni, to nie ocalałaby żadna istota. Lecz ze względu na wybranych, ze względu na dzieci Boże, z tych trudnych chwil, ponieważ w objawieniu Jana również czytamy 3 rozdział, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat. Ja zachowam ciebie od godziny próby. Jeśli nawet będziemy oglądać, bracia i siostry, różne wydarzenia, jeśli da nam Pan jeszcze oglądać pewne rzeczy, które na ziemię będą przychodziły, niektóre z nich już oglądamy. O niektórych z nich już słyszeliśmy, o tym gradzie ogromnym. Ja akurat nie słyszałem, słyszałem o trochę mniejszym, ale już był. Był taki potężny grad, jeszcze będzie oczywiście. Ale kochani, będą się działy rzeczy, które przez rozum nam zupełnie nie są w stanie przejść. Ale to wszystko, Słowo Boże mówi, to jest tylko początek boleści. To wszystko to są tylko wydarzenia, które zapowiadają dużo straszniejsze, dużo gorsze wydarzenia. Ale Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, że kiedy Jezus Chrystus przychodzi, tak jak tu jest powiedziane, przychodzi, ukaże się na obłoku, ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą biadać wszystkie plemiona ziemi, ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Słowo Boże jednocześnie mówi, że Pan zgromadzi wybranych swoich z 4 stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi kraniec nieba. O tym, kochani, czytamy również w innym miejscu. No taki ciekawy list, bo w zasadzie dość rzadko go czytamy. Niewielki list, bo zaledwie jeden rozdział. Jest to list Judy. Strona 1332 i list Judy mówi o tym, o czym prorokował Henoch. I w liście Judy czytamy w 14 wersecie, o nich też prorokował Henoch, 7 potomek po Adamie, mówiąc, oto przyszedł Pan. I teraz zwróćmy uwagę, co jest dalej powiedziane. Przyszedł Pan z 10 tysięcy swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Kochani, zwróćmy uwagę, kiedy Jezus Chrystus przychodzi na sąd, to przychodzi z 10 tysięcy swoich świętych. Przychodzi z tymi, którzy wcześniej musieli się tam znaleźć, żeby później z Nim przyjść, prawda? Musieli się tam najpierw znaleźć, żeby później razem z Nim przyjść na ziemię. A żeby stanąć razem z Jezusem Chrystusem, Synem Człowieczym, z nieba, stanąć razem z Nim z wielką mocą i chwałą. W tej chwale Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, umieszczeni są Jego święci. W tej chwale, razem w tej chwale objawia się Syn Boży. My często wyobrażamy sobie chwałę Bożą jako tylko obłok ukazujący się. Według Starego Testamentu tak to wygląda, że jest to obłok. Ale czym jest ten obłok? Kochani, to są ci, którzy są święci. To jest ten obłok świadków Jezusa Chrystusa, którzy świadczą o Nim tutaj, wiernie na ziemi. Tych, którzy świadczą o Jego świętości, tych, którzy świadczą i potwierdzają Jego dobroć, którzy ciągle mówią o tym, jak wielki ratunek jest w Nim. Kochani, możemy sobie żyć i czekać, co innym będzie, to i mnie będzie. Tak ludzie często mówią. Co jemu będzie, to i mi będzie. Jak jemu będzie zginienie, to i mi będzie zginienie. Ale czemu my mamy iść ku zginieniu, kiedy nas Bóg do tego zginienia nie przeznaczył? Nie przeznaczył. A ten świat, kochani, wcale nie będzie szedł w taki pewny sposób, jak dotychczas się to po prostu cały czas dzieje. Patrzymy na jakieś anomalia klimatyczne, prawda? No ale dzisiaj jakichś takich specjalnie anomalii nie widać. Tam parę dni jakichś takich było, że coś tam, jakieś odchyłki w tej pogodzie były. No ale no z grubsza rzecz biorąc nie jest tak źle. Ale rzeczy będą narastały. Do kiedy? Zadalibyśmy wtedy pytanie w zasadzie, kiedy Kościół Jezusa Chrystusa, kiedy Jego święci, kiedy Jego oblubienica z tej ziemi będzie zabrana. Nie mówimy o końcu świata, mówimy o zabraniu Kościoła. Kiedy Kościół Jezusa Chrystusa będzie zabrany? A kochani, Słowo Boże na ten temat bardzo wyraźnie mówi. Bardzo wyraźnie mówi na ten temat, kiedy Kościół będzie zabrany. A ta Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom. Wszystkim narodom. I kiedy Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom i będzie głoszona, 14 werset, i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. To jest właśnie mowa o zabraniu Kościoła. To jest właśnie mowa o zabraniu Kościoła. Kościół na ziemi jest dla świadectwa. Kościół na ziemi jest, aby pokazać moc Bożą. Kościół na ziemi jest, aby objawiła się chwała Boża. Bo Bóg przez swój Kościół pokazuje różnorodną mądrość swoją. I jeśli mądrość Boża nie jest pokazywana przez Kościół, jeśli Kościół postępuje w taki sposób, że pokazuje raczej głupotę niż mądrość, to Bóg od takiego Kościoła będzie się odcinał. Dlatego, kochani, jako Kościół Boży musimy być istotami myślącymi. Istotami rozważającymi, istotami, które wybierają ze Słowa Bożego to, co jest naprawdę wskazówką Bożą dla ich indywidualnie, dla ich życia. Żeby to było wskazówką Bożą, jak mają postępować, jak mają żyć w tym świecie. Czy mogą sobie żyć, pozwolić sobie na takie ryzyko życia, po prostu płynąc z nurtem tego świata? Czy człowiek wierzący, dziecko Boże, ma żyć sprzeciwiając się dziełom tego świata? Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że my tutaj na ziemi ciągle walczymy. Że my na tej ziemi nie mamy być ludźmi, którzy żyją ciągle w pokoju i jeśli to możliwe z waszej strony, to ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. No, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najlepiej też, żebyście zawarli jakiś sojusz, jakiś układ, jakąś zgodę z diabłem. No bo po co walczyć? Czy tak mówi Słowo Boże? Słowo Boże mówi, abyśmy utrzymywali pokój z ludźmi. Ale nie na pewno nie z diabłem, na pewno nie z jego dziełami, na pewno nie z jego kłamstwami, na pewno nie z jego pomysłami. My nie możemy się utożsamiać z tym, co mówi szatan. A szatan mówi, żyj spokojnie. Żyj spokojnie na tej ziemi. Dbaj o swoje sprawy na tym świecie. Jeśli o swoje sprawy sam nie zadbasz, to nikt o nie nie zadba. Nikt lepiej nie zadba o twoje sprawy. Bóg też od ciebie sam lepiej nie zadba, bo Bóg ciebie nie rozumie. Ty lepiej sam siebie znasz, bo ty żyjesz na ziemi. Chrystus wprawdzie był na ziemi, ale o ile tysięcy lat temu, a przez ten czas wiesz, ile na ziemi się zmieniło, człowieku. Nie było telewizji, nie było samochodów. Nie było motoryzacji takiej, no nie było tego wszystkiego, no nie było takich domów, kiedyś, jak Chrystus żył. Więc Chrystus nie wszystko rozumie. Jest teraz, no wszystko poszło do przodu, jest rozwój, po prostu rozwój. No nawet wyobraź sobie, co się zmieniło od 1900 roku do teraz. No to niewiele czasu minęło. A ile się zmieniło? Przed 900 rokiem co tam było? Dopiero motoryzacja rozpoczynała się. A o telewizji czy radiu w ogóle nie wspomnę, w ogóle nie było czegoś takiego. A teraz? Teraz? Kochani, jak ja byłem w szkole podstawowej, to komputery nie istniały. Dopiero jakieś próby, badania jakieś były. Te komputery zajmowały mniej więcej tyle, co ten pokój. Taki był jeden komputer. A teraz komputer to jest prawie, że w zegarku już. Kochani, to, co się dzieje, taki rozwój, jaki postępuje, to Bóg nie ma pojęcia o takim rozwoju. Pojęcia nie ma. Chrystus w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ten świat poszedł do przodu. Ty w niebie nie masz zrozumienia. Rozumiesz to? Nie masz zrozumienia. Ty musisz sam wziąć swoje sprawy w swoje ręce. Nikt ciebie tam nie zrozumie. Słyszałeś coś takiego? Szatan cały czas tak mówi. On cały czas tak mówi, że tam nie ma zrozumienia. Wiecie, to jest taka praca Absaloma. Jak próbował zbuntować Izraela przeciwko ojcu swojemu, przeciwko Dawidowi. To jest taka typowa praca. Typowa praca. Właśnie tak pracuje szatan. Właśnie w taki sposób ciebie przekonuje, że tam w niebie to dla ciebie nie ma zrozumienia. A wiesz, skąd ludzie wzięli mądrość, żeby wymyślić komputery? To jest odrobinka, odrobinka mądrości Bożej. Ziarenko malutkie. Bóg postanowił dać, komuś tam do głowy włożył troszeczkę, drugiemu troszeczkę i powstał komputer. Odrobinkę Bóg dał. A gdyby Bóg dał więcej? Kochani, co by do dzisiaj było? Dla Boga komputer to nowość? Bóg jest znacznie dalej już niż komputery. Znacznie dalej. Bóg nie potrzebuje klawiatury, żeby wszystko zapisać, żeby wszystko przedstawić, żeby wszystko ujawnić. Bóg nie potrzebuje ekranu, monitora, nic nie potrzebuje, żeby ci to wszystko przed oczami pokazać. Bez żadnego problemu. Oglądasz film 1,5 godziny, 2 godziny. A Bóg ci to może w ciągu sekundy pokazać, to wszystko, i będziesz to wszystko widzieć. W oka mgnieniu ci może pokazać to, co oglądasz latami. O tym mówi Słowo Boże. I Słowo Boże o tym już mówiło kilka tysięcy lat temu. Już na takim etapie był Bóg. A powiem inaczej, Bóg był od samego początku na najwyższym etapie. A więc Bóg ciebie doskonale rozumie. I wie doskonale, co ciebie czeka, i wie doskonale, co czeka ziemię, i wie doskonale, co czeka niebo. Bóg doskonale wszystko wie, bo On to wszystko zaplanował, On powiedział i stało się, i wie, jaki jest kres tego. Bezkresny jest jedynie Bóg. I On chce ciebie do swojej bezkresności zaprosić. Chce ciebie przywołać i powiedzieć, chodź tu. Będziesz w moim otoczeniu, będziesz stanowić moją chwałę. Ja ciebie otoczę swoim błogosławieństwem i będziesz błogosławieństwem dla innych. Tylko posłuchaj mnie, posłuchaj moich rad i pomyśl o tym, ten cały świat zmierza do końca. I będzie koniec świata. Ale zanim nastąpi koniec świata, ja was chcę zaprosić do siebie. A później, jak będziecie przemienieni w oka mgnieniu, będę chciał razem z wami przyjść na tą ziemię. Kiedy już będziecie nietykalni, tak samo jak ja jestem nietykalny. Będę chciał przyjść z wami na tą ziemię. I to już powiedział przy 7 człowieku od Adama. Wyobrażacie sobie, ile tysięcy lat minęło od tego czasu? A Bóg już wtedy powiedział, że tak będzie. I to będzie. Ja chcę przyjść z wami na tą ziemię. I ten świat będzie sądzony. Będziecie przy tym sądzie. Będziecie to wszystko oglądać. Będziecie mogli zobaczyć to z perspektywy nieba, jak zniszczony, jak zabrudzony, jak grzeszny jest świat. I może to dalej istnieć, sami ocenicie. Czy może to dalej tak istnieć? Czy może dalej to tak iść i brnąć? Trzeba położyć kres temu wszystkiemu. To się musi skończyć. To dłużej nie może trwać. Dlatego, bracie i siostro, uciekaj. Uciekaj. Nie myśl o tym, co przyjdzie na świat. To nie na ciebie przyjdzie. Ty od tego uciekaj. Nie chowaj się w jaskiniach, bo one ciebie nie obronią. Chowaj się w Chrystusie, bo On jest tym, który ciebie obroni. Nie będziesz na koniec świata tutaj. Więc nie czekaj końca świata, bo się go nie doczekasz. Ty będziesz wcześniej zabrany. Ciebie nie będzie na tej ziemi, jak będzie koniec świata. Tak mówi Słowo Boże. Kiedy przyjdzie Chrystus, to swoich wybranych zawoła z nieba. Nie z ziemi. Nie będzie ich szukał na ziemi. Ale zawoła ich z nieba i z nimi przyjdzie na tą ziemię. Tak się ma rzeczywistość. I zabranie Kościoła jest już bardzo blisko. To możemy wyraźnie powiedzieć. Jest już bardzo blisko. Wiedzmy o tym, że nie jesteśmy w stanie się tego domyśleć, bo o tym mówi Słowo Boże. I nie próbujcie się domyślać. Bądźcie gotowi, dlatego że to w każdej chwili nastąpi. Jakimi powinniśmy być? My nieraz rozważamy, czy powinienem tak zrobić, czy tak. Czy to powiedzieć, czy tamto powiedzieć. Czy być na nabożeństwie, czy nie być na nabożeństwie. Zastanawiamy się. Jakieś ważne sprawy mnie zatrzymują. Jakieś trudności, jakieś problemy, jakieś konflikty, jakieś złe rzeczy, coś mnie zatrzymuje. Kochani, to są wszystko ziemskie sprawy. Te fizyczne, naziemskie, przyziemne. A może umknąć ci coś, co jest niebiańskie, czego nigdy nie odzyskasz. Nigdy nie odzyskasz. Zastanawiaj się nad tymi ziemskimi sprawami, a stracisz to niebiańskie. Zastanawiaj się nad nimi. Grzeb się w tych ziemskich sprawach, a nie zobaczysz nigdy niebiańskich. Dlatego, kochani, patrzmy na niebo. Patrzmy na Boże sprawy. Patrzmy na to, co nas naprawdę może wyratować. Patrzmy na to, żeby ziemskie sprawy nas nie dotyczyły, bo Słowo Boże mówi, że nas Bóg posadził w okręgach niebieskich. Dlatego ziemska perspektywa jest perspektywą szarości, mroku i zła. To jest zła perspektywa. Wiecie, ja bym porównał tak, jak się jedzie nieraz samochodem i jest silna mgła. Daleko możesz zobaczyć? Ale powiem ci bardzo prostą rzecz. Wznieś się do góry. Wznieś się do góry i spójrz z perspektywy nieba na ziemię, nawet kiedy jest mgła. Zobaczysz znacznie dalej. Zobaczysz znacznie dalej. I ta mgła wcale ci nie będzie tak przeszkadzać. Będziesz widzieć dalej. A Boży wzrok sięga poza wszelką mgłę, poza wszelkie zaciemnienia, poza wszelką nieczystość. Sięga dużo dalej. I Bóg chce, abyśmy patrzyli zupełnie w inny sposób na to, co jest wokół nas. Dlatego nie skupiajmy się na drobnych rzeczach, które odciągają nas od najważniejszych, od Bożych spraw. Nie skupiajmy się na drobiazgach. Proszę was o to, bracia i siostry. Nie skupiajmy się na drobiazgach. Bo drobne nieporozumienia na tej ziemi mogą nam naprawdę zamknąć drzwi do Królestwa Niebios. Pamiętajmy o tym. Żyjmy w miłości, żyjmy w pokorze, żyjmy w jedności, bo to jest dla nas jedyna droga, żeby być z Bogiem. I niech was Bóg błogosławi. Niech was Pan prowadzi. Amen. Chwała Bogu naszemu. Kochani, dzisiaj mieliśmy wiele radości. Mieliśmy modlitwę nad dzieckiem. Ja się bardzo cieszę zawsze, kiedy taką modlitwę mamy, bo to jest naprawdę dla mnie coś, co rozradowuje serce. Ale następną niedzielę też mamy mocną. Będziemy dziękowali Bogu naszemu za plony. Będziemy mieli wspaniały czas, kiedy będziemy mieli przy stołach dożynki. Będziemy dożynać wszystko. Będziemy, kochani, spożywać. Wspaniały czas. Będziemy się radować i cieszyć. Dlatego, kochani, chciałbym, abyście wszyscy na tej uroczystości byli. Szczególnie, żebyście byli wszyscy przy stołach. Pamiętajcie, jesteście wszyscy zaproszeni. Czy dołożyłeś się finansowo, czy się nie dołożyłeś, to jesteś osobą zaproszoną. Zaproszoną, żeby usiąść przy stole, żeby zjeść razem, żeby razem się pocieszyć, żebyśmy mogli siebie lepiej poznać, żebyśmy mogli z sobą porozmawiać. A jeśli jakieś tam niepokoje między nami były, to przy stole bardzo dobrze się jedna. Naprawdę bardzo dobrze się jedna. Dlatego zachęcam do tego, żebyś był, żebyś na pewno był. Także w następną niedzielę, jak Bóg pozwoli dożyć, jak jeszcze nie przyjdzie swojego kościoła, do tego czasu nie zabierze, chociaż w zasadzie lepiej niech zabierze. Ale jakby jeszcze do tego czasu nie zabrał, to się spotkamy i będziemy się radować. Będziemy też wkładać ręce na starszych zboru, których wybraliśmy, ażeby przystąpili do pełnienia swojej służby i żeby przystąpili do odpowiedzialności przed Bogiem i przed całym zborem za to, co będą czynić. Kochani, to jest takie naprawdę serdeczne zaproszenie. A teraz poproszę grupę uwielbiającą. Ażeby grupa uwielbiająca mogła zaśpiewać. W czasie śpiewania pieśni zbierzemy dobrowolną ofiarę. Tak jak zawsze podkreślam, jest to dobrowolna ofiara. Nieprzymusowa, ale zachęcam do niej. Złóżmy ofiarę, a też będziemy po tej pieśni modlić się. Karolinka prosi, abyśmy się modlili o szkołę, którą rozpoczyna, i o podróż. Tata ją będzie odwoził, żeby szczęśliwie mogła tam dojechać, a też tata, żeby mógł szczęśliwie powrócić, a ona później przyjechać nas odwiedzić, tak? Dobrze, będziemy się modlić. Siostra Olenka prosi, abyśmy modlili się o Boże zwycięstwo w jej życiu. Będziemy to czynić. Siostra Beata Doniec prosi, abyśmy się modlili o jej dzieci, o pracę dla męża w białej i o pełne wyzdrowienie teściowej. Siostra Iwonka prosi, abyśmy się modlili o Beniamina i o, on miał ostatnio takie przeżycie, ale Bóg zachował. Także dziękowaliśmy Bogu w piątek. Chwała naszemu Bogu, bo tam jakiś człowiek z nożem po ulicach poranił dzieci i gonił Beniamina, ale Bóg zachował, nic się nie stało. Człowiek jakiś w obronie stanął i obezwładnił tego człowieka szalonego. Ten człowiek już jest gdzieś tam w szpitalu, chyba psychiatrycznym. Kochani, Bóg ma swoją ochronę, ale Benjamin potrzebuje akurat błogosławieństwa w nauce, bo będzie miał